To jest Kafe AZS.
Cześć, a naszym gościem jest dzisiaj Łukasz Trybuś, prezes organizacji Polski Esport.pl i Sport Association. Cześć.
Cześć, Łukasz Trybuś. Tak, polskiesport.pl to domena naszej strony internetowej. Jak najbardziej na nią serdecznie zapraszam. Nasze stowarzyszenie angielskiej nazwy eSport Association, no i w KRS-ie po polsku Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych.
Współtwórca projektu esportowej Ligi Akademickiej, tworzonej razem z AZS-em, to także twoje dokonanie. Możemy jeszcze raz sobie powiedzieć cześć w takim razie i jak łatwo się domyślić, będziemy mówić o esporcie i o esporcie w środowisku akademickim. Na początku trochę boomerskie podejście. Czy e-sport to sport?
Fantastyczne pytanie, dość często jest mi zadawane. I...
No bo siedzicie przed tym komputerem i tylko macie potem odciski od joysticków.
Tak, dokładnie. No szachiści podobnie siedzą i mają odciski na dłoniach.
Nie, no to co innego, nie siedzą przed komputerem. No.
Dokładnie, nie garbią się, natomiast widzisz, odpowiedź może być bardzo wielostronna, ponieważ z jednej strony zgodnie z ustawą o sporcie jest informacja o sportach umysłowych. My mieliśmy taką przyjemność rozmawiać z twórcą jakby dodatku do ustawy, czyli uchwały mówiącej o tym, iż sporty umysłowe to również sport. I sam twórca, wypowiadając się, wspomniał, iż myślał wtedy o sporcie elektronicznym, więc wydaje mi się, że ze strony formalnej jakby tutaj mamy sprawę jasną. My również budżety, które pozyskujemy na swoje działania jako NGOs, bardzo często czerpiemy właśnie z budżetów sportowych, na przykład w Urzędzie Miasta, czy też w innych jednostkach samorządu terytorialnego, więc tutaj jest to trochę uzależnione od opinii prawnika, który w danej instytucji gdzieś tam decyduje o finansowaniu. Natomiast tak czysto już praktycznie i myślę subiektywnie z mojej perspektywy, nazwa jest bardzo często dość mocno krzywdząca, ponieważ najłatwiej się do niej w cudzysłowie przyczepić. Natomiast ja bardzo często używam słowa rywalizacja w sieci, gdzieś tam unikamy tego słowa e-sport. Natomiast według mnie jak najbardziej jesteśmy grupą sportowców umysłowych, którzy przy okazji rozgrywki e-sportowej również tracą kalorie, bardzo często mocno się stresują, pocą, współpracują głosem z innymi członkami ze swojej drużyny, więc tutaj też często ten aspekt psychiczny bardzo mocno jest zauważalny. Po prostu po takiej 2-3 godzinnej rozgrywce na poziomie profesjonalnym zawodnicy wychodzą po prostu zmęczeni, zarówno od strony psychicznej, jak i od strony fizycznej. I wiesz, też pojawiają się bardzo często kontuzje małej i dużej motoryki, no bo jednak siedzący tryb życia i praca głównie z nadgarstka, z łokcia, z barku, to podobnie jak łokieć tenisisty, sportowcy posiadają, niestety łapią podobne kontuzje, które przekładają się na gigantyczne straty finansowe dla organizacji. Więc jakby tak reasumując i odpowiadając jednoznacznie nie potrafię, natomiast wydaje mi się, że na pewno rywalizujemy w sieci. Czy ktoś to nazywa sportem, pozostawiam jakby do opinii własnej. Natomiast ja uważam, że jak najbardziej jesteśmy jedną z wielu dyscyplin sportowych, która bazuje głównie na rywalizacji, no jednak mentalnej, i na kompetencjach typowo miękkich, które uzupełniamy o świetny refleks, który bardzo często pomaga zarówno w rozgrywkach strategicznych, jak i zręcznościowych osiągnąć wynik o jeden punkt lepszy niż przeciwnik, czyli po prostu wygrać.
No dobrze, czyli co, siedzicie godzinami i walicie w joystick, tak jak powiedział prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.
Tak, pan Zbigniew Boniek po tym, jak napisał tego tweeta, to powołał kadrę narodową w sporcie, w FIFA i w PS-ie.
No i jest skuteczna, no, potrafi zainteresować tematem.
Nie jest to, dokładnie, nie jest to spójne. Natomiast jeżeli chodzi o wielogodzinne siedzenie i walenie w joystick, my to często porównujemy na wykładach do gry pana Roberta Lewandowskiego, czyli gdyby on kopał 10 godzin piłką o ścianę, no to bardzo możliwe, że nie byłby lepszym piłkarzem, i tak samo tłumaczymy to młodym e-sportowcom w ramach naszej siatki godzin programu edukacyjnego w szkołach, który prowadzimy, iż jeżeli będą grali bezcelowo przez 10 godzin na komputerze, no to najprawdopodobniej nie będą lepszymi e-sportowcami, a na pewno nie będą lepszymi ludźmi, najprawdopodobniej w przyszłości, jeżeli nawet im się nie uda kariera e-sportowa, no to też na rynku pracy nie będą atrakcyjnym klientem dla wielu podmiotów, no bo po prostu nie będą mieli kompetencji. Całą swoją młodość przegrają, a to nie o to chodzi.
No to wytłumacz mi, tak na spokojnie i rzeczowo, wytłumacz osobie, która nie do końca siedzi w e-sporcie. Jaka jest różnica między graniem w grę, a uprawianiem e-sportu?
Wiesz co, jeżeli chodzi o granie w gry, no to możemy robić to casualowo, na przykład w domu samodzielnie, wieczorem na przykład zagrać sobie Wiedźmina. Możemy również zagrać ze znajomymi FIFA w sobotę wieczorem, jedząc chipsy i dobrze się bawiąc. Natomiast e-sport to stricte trening e-sportowy, który najczęściej w systemie drużynowym, no bo najczęściej gramy 5 na 5 lub 3 na 3 lub 2 na 2. Są też gry indywidualne oczywiście, natomiast są to ciężkie godziny treningów i przygotowań taktycznych, analiza gry przeciwnika, dopracowanie swoich taktyk pod danego przeciwnika i tak naprawdę w formie to nazywam wirtualnymi szachami, przechytrzyć zawodnika, zawodników na wirtualnej przestrzeni, na wirtualnej mapie, którą najczęściej widzimy w Counter-Strike'u czy w League of Legends, tak? Widzimy dużą przestrzeń, gdzie albo atakujemy Bombsite A lub Bombsite B, czyli musimy na tyle przechytrzyć przeciwnika, aby on udostępnił nam drogę do danej pozycji, którą my musimy zająć. W League of Legends bardzo podobnie, to są już stricte wirtualne szachy, ponieważ to przełożenie jest bardzo podobne, gdzie tak naprawdę my musimy wyprzedzić przeciwnika o tak naprawdę jeden krok, a przy okazji współpracować ze swoją drużyną. Więc żeby być lepszym e-sportowcem, to bardzo często liczy się dieta, bardzo często liczy się dobry sen, dobra infrastruktura komputerowa i peryferyjna, no bo jednak musimy mieć bardzo dobrą myszkę z DPI, klawiaturę mechaniczną, dobre odświeżanie monitora. Musimy też mieć świetnych kompanów, którzy potrafią się komunikować w grze. I to wszystko w całości plus rola lidera i rola poszczególnych zawodników w drużynie daje nam finalny wynik. Więc tak naprawdę, oczywiście, wygląda to z zewnątrz, jakoby osoba siedziała i mówiła do komputera, natomiast tak naprawdę są to ciężkie treningi bardzo często, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a do tego dochodzą jeszcze spotkania tak zwanych bootcampach, gdzie zawodnicy raz na kwartał, raz w miesiącu, w zależności od ilości turniejów, spotykają się w jednym fizycznie miejscu, aby lepiej się poznać, doprecyzować i dopracować komunikację, no i też wspólnie trenować przed dużymi zawodami. Co tutaj jest ważne, wydaje mi się też to, iż warunki turniejowe bardzo często są bardzo krępujące i deprymujące dla zawodników, czyli światła na scenie, czyli szum z publiczności, który może nas rozproszyć. Więc podobnie jak w sporcie tradycyjnym, we sporcie również mamy takie osoby jak dietetyk, jak fizjoterapeuta, jak psycholog drużynowy, którzy po prostu pomagają w rywalizacji, no tutaj już stricte sportowej, podobnie jak w sporcie tradycyjnym, jeżeli mentalnie wygramy mecz, to bardzo możliwe, że nasze kompetencje, czy to twarde, czy miękkie, pozwolą nam rywalizację wygrać, bo nie ma co ukrywać, iż poziom w cudzysłowie strzelania wśród prosów, wśród najlepszych jest bardzo podobny, więc mecz musimy wygrać w głowie, stąd też rola na przykład psychologa czy analityka.
A skąd się wziął e-sport?
To są lata 90. i znaczy lata 90. w kontekście e-sportu, który znamy dzisiaj, czyli takiej rywalizacji zarówno offline, jak i online. Wcześniej to bardzo często były rozgrywki na LAN-ie, z tego co pamiętam. Już w latach 70. tytuły e-sportowe, ale bardziej w formie rywalizacji w sieci LAN pojawiały się. Natomiast w latach 90. powstała taka nakładka na grę Half-Life i właśnie był to pierwszy Counter-Strike, protoplasta obecnych tytułów e-sportowych. I myślę, że właśnie przełom lat 90. i XXI wieku no był takim, można powiedzieć, początkiem tematów e-sportowych.
A jak rozwija się w Polsce e-sport? Gdzie i kiedy należy upatrywać jego początków?
To jest bardzo trudne pytanie. Powiem Ci, że ja w branży jestem od 2003 roku. Wtedy jeździłem na pierwsze zawody offline'owe na PGA, Poznań Game Arena. Wtedy się jeszcze grało w Quake'a, w Call of Duty 1, Counter-Strike 1.6, akurat grałem w CODA. Więc dla mnie ten świat e-sportu funkcjonuje już bardzo długo. Natomiast taki boom związany z większą grupą zainteresowanej publiczności, czy też zainteresowaniem podmiotów publicznych i prywatnych naszą branżą, pojawił się, myślę, w 2012-2013 roku, kiedy drużyna Virtus Pro, złożona z pięciu Polaków, wygrywała turnieje w Spodku pierwsze. I myślę, że wtedy ten boom tak naprawdę no, pojawił się. I tutaj mówimy o zainteresowaniu mediów, czyli zainteresowaniu telewizji, radia. Pojawiły się podcasty, pojawiły się programy telewizyjne dedykowane grom i e-sportowi. Pojawiły się też pierwsze budżety publiczne na projekty związane chociażby z promocją gminy poprzez sport elektroniczny. Pojawiały się także pierwsze klasy e-sportowe w tym okresie w polskich szkołach, więc myślę, że to jest przełom 2012-2013 roku, kiedy możemy mówić o takim pierwszym kroku w stronę mainstreamu w polskiej branży. I Twoje pytanie najczęściej kojarzy mi się z odpowiedzią, rozwój jest dynamiczny. No tutaj jestem realistą, nasz rozwój dynamiczny powoli się kończy. Ja myślę, że teraz przechodzimy w taki etap ciężkiej pracy administracyjnej u podstaw na rzecz rozwoju podmiotów partycypujących w rozwoju branży. Mówię tutaj o szukaniu specjalistów na rynku pracy, mówię tutaj o zwiększaniu budżetów nie tylko z gałęzi marketingu, ale właśnie szukanie chociażby w budżetach publicznych, tak aby nasza branża mogła się rozwijać i nie być narażona na chociażby problemy ze strony kraków gospodarczych, podobnie jak w 2009 roku, kiedy mieliśmy pierwsze problemy na giełdzie i pierwsze budżety, które są ucinane, to właśnie marketingowe, więc branża e-sportowa wtedy miała duży problem. Zwartałoby się od tego uniezależnić. Z drugiej strony patrząc, bardzo ważna sprawa u postaw od strony administracyjnej, chociażby na linii zawodnik-organizacja, czyli przygotowanie draftów umów, które byłyby pewnym standardem w branży, albo przygotowanie pewnych standardów organizacji turniejów e-sportowych, chociażby stworzenie zawodu gracza. Więc teraz przed nami, po tym pierwszym wow na naszą branżę, kiedy faktycznie pieniądze szybciej płynęły większym strumieniem, no teraz musimy przejść bardziej w stronę merytoryki i jednak pracować u postaw, tak aby branża mogła się racjonalnie rozwijać. Chodzi mi tutaj o nie takie podejście sinusoidalne do rozwoju, czyli mamy budżet, to się bawimy, nie mamy, to się nie bawimy, tylko faktycznie podejść merytorycznie do rozwoju kompetencji zawodowych specjalistów w naszej branży, no i też poszukiwaniu nowych źródeł finansowania, tak aby branża bardziej była utożsamiana z rywalizacją sportową, a nie z branżą rozrywkową i marketingiem.
Branża, mówisz, eSport Association. Dlaczego powstało, jak działa i czym się zajmujecie, jakie cele też przed sobą stawiacie?
Stowarzyszenie funkcjonuje od 5 lat. To ogólnopolska organizacja non-profit, która pracuje na rzecz profesjonalizacji branży. Jesteśmy podmiotem trzeciego sektora, czyli tak naprawdę nie jesteśmy nastawieni na zysk. I dlaczego powstaliśmy? Ano dlatego, iż w zasadzie 1% wszystkich graczy to zawodowcy, którzy zarabiają, monetyzują swoją pasję do gier i e-sportu. Natomiast cała pozostała grupa to amatorzy, którzy no, potrzebują wsparcia, nie ma co ukrywać. To grupa, która traci wiele godzin swojego życia na byciu lepszym w e-sporcie, no ale nie mają predyspozycji, żeby być na tym topowym poziomie i zarabiać. Więc my do tej grupy chcieliśmy pierwotnie dotrzeć, to nam się udaje, czyli zasugerować, iż pasja do gier może być przekuta na rozwój kompetencji zawodowych w przyszłości, stąd też powstanie chociażby programu edukacyjnego. Z drugiej strony zauważyliśmy, iż na rynku brakuje takiego trochę pomostu między branżą, sektorem prywatnym, a administracją samorządową i rządową, chociażby w kontekście właśnie rozwoju inicjatyw oddolnych, budżetowania edukacji w obszarze gier i e-sportu, promocji naszego kraju za granicą poprzez gry i e-sport, co dzieje się także w innych państwach, a u nas to nie funkcjonowało. Więc te obszary nie są stricte związane z monetyzacją, ale raczej z takim działaniem oddolnym, wspieraniem młodych ludzi, którzy faktycznie bardzo często są w cudzysłowie zagubieni, nie wiedzą, czy będą zawodowcami, czy nie. A my paradoksalnie nie chcemy, żeby oni byli zawodowcami. My chcemy, żeby poprzez nasze działania oni świetnie grali, co oczywiste, ale z drugiej chcemy, żeby byli nowym motorem napędowym w systemie gospodarczym naszego kraju w przyszłości, ponieważ specjalistów na rynku pracy brakuje w wielu obszarach, a nasza branża jest na tyle interdyscyplinarna, iż możemy z niej czerpać kompetencje z marketingu, z nowych mediów, z multimediów, także elementy IT czy zarządzania projektowego się pojawiają, więc młody człowiek, który partycypuje w świecie e-sportowym, może być świetnym pracownikiem przyszłości, ponieważ będzie bardzo wszechstronny w swojej wiedzy i umiejętnościach. I w zasadzie na tym nam stowarzyszeniu najbardziej zależy, przekładając to na projekty, jakby żebyś też zrozumiał to, o czym powiedziałem przed chwilą, stąd też przejść do projektów. Prowadzimy na przykład Narodową Drużynę e-sportu. To jest projekt powołany przez prezydenta RP pana Andrzeja Dudę, przekazał nam w administrację Narodową Drużynę e-sportu, czyli my wyłaniamy formalnie mistrza kraju, zawodników, którzy promują Polskę na Mistrzostwach Świata. Ostatnio byliśmy w Seulu w 2019 roku przed pandemią, gdzie zajęliśmy czwarte miejsce w grze PES i ta promocja krajów realnie była możliwa. W 2020 roku, już w czasie pandemii, nasi zawodnicy z Tekkena i z PES-a zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w eliminacjach europejskich. Mistrzostw globalnych nie było z tytułu pandemii, natomiast również informacje o tym, że Polska ma silną kadrę, pojawiała się w wielu mediach na świecie, więc ten element promocyjny jak najbardziej. I przechodząc na polskie podwórko, znowu w kontekście promocji chociażby turystyki biznesowej w regionie, świetnym przykładem jest miasto Katowice, które z nami współpracuje regularnie przy projektach e-sportowych, które docierają do odbiorców z tego kraju. Albo na przykład województwo świętokrzyskie, które ostatnio wypromowało swój region poprzez turniej FIFA, który zrobiliśmy wspólnie, no bo jednak jest to nowa grupa docelowa, do której oni chcieli trafić i e-sport jest idealnym do tego narzędziem. Więc jakby tutaj tych możliwości rozwoju przy okazji branży jest dużo i nasze stowarzyszenie tak naprawdę zajmuje się głównie amatorami, półprofesjonalistami, zawodowcy mają na tyle dużo budżetów i na tyle wielu specjalistów wokół siebie, że oni sobie po prostu poradzą. Amatorzy potrzebują wsparcia i my im chcemy zapewnić.
No właśnie, wspomniałeś o młodych ludziach, tych nie brakuje także i w AZS-ie, z którym współpracujecie.
Tak jest, z AZS-em robimy bardzo dużo już od wielu lat. Przede wszystkim jesteśmy mega zadowoleni, iż AZS chciał z nami rozpocząć współpracę, ponieważ jest to podmiot z wieloletnią historią, gdzie pracuje naprawdę ogromna grupa specjalistów, a my jako stowarzyszenie jednak jesteśmy młodym podmiotem, który zajmuje się innowacyjnym tematem, jak sam powiedziałeś, dość kontrowersyjnym w kontekście relacji e-sport-sport. I tutaj jest naprawdę wiele stycznych i bardzo fajnie, że możemy pracować. I tak pokrótce o tym chciałbym powiedzieć. W naszej branży jest dość duży problem jednak z małą świadomością w kontekście siedzącego trybu życia. Młodzi ludzie nie dostrzegają problemów, które mogą z tego tytułu wynikać. I mamy taki cykl wyjazdowy Dzień z e-sportem, DZS, który organizujemy na uczelniach partnerskich z AZS-em i również z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie tłumaczymy młodym ludziom, jakie konsekwencje może nieść za sobą siedzący tryb życia i brak zdrowego balansu między sportem tradycyjnym a światem wirtualnym. Więc tych działań mamy bardzo dużo. Obecnie odbyliśmy w kraju 16 tego typu jednodniowych spotkań od 2019 roku, co naprawdę jest według mnie wyczynem, szczególnie teraz w czasie pandemii, gdzie musieliśmy przejść w format hybrydowy. Z drugiej strony AZS jest rewelacyjnym partnerem w kontekście na przykład wspólnych działań z Poladą, czyli jeżeli polscy sportowcy nie rozumieją, dlaczego nie wolno używać dopalaczy w grach, czyli tak zwanych cheatów, popularnych cheatów, lub też korzystają niestety nawet jako osoby niepełnoletnie z rynku hazardowego, to tutaj wraz z AZS-em i z Poladą staramy się najpierw tłumaczyć, jakie rozwiązania powinny być słuszne, a z których należy zrezygnować. W następnym kroku prawdopodobnie przejdziemy do niestety karania zawodników, jeżeli to będzie potrzebne, natomiast na ten moment takie trójstronne działania profilaktyczne powinny wystarczyć. No i myślę, że ten trzeci element, który chyba wszystkich najbardziej interesuje na pewno nas, to Liga Uniwersytecka Edu Esports, która od w zasadzie roku jest organizowana tak formalnie z AZS-em, wcześniej w formacie punktowym. No jest projektem bardzo ciekawym, bo bazuje na rywalizacji. Studenci z całej Polski grają w League of Legends i Counter-Strike'a, ale nie jako osoby fizyczne, tylko reprezentują swoje oddziały AZS-u w ramach uczelni. No i najlepsze drużyny nie tylko mogą wygrać bardzo fajne nagrody, bo to nie tylko nagrody finansowe, całkiem pokaźne, ale także wyjazdy integracyjne, chociażby do ACOS-ów w Wilkasach. No i to także dla najlepszych możliwość wyjazdu na Mistrzostwa Europy i na Mistrzostwa Świata. Formalne Mistrzostwa Europy najczęściej w Hiszpanii, w Madrycie, Mistrzostwa Świata w Chinach, Xi'an. Więc tutaj jest o co walczyć i AZS coraz chętniej partycypuje w naszych działaniach. Wydaje mi się i mam nadzieję, że to się nie przeszczele i już w najbliższym czasie również będziemy angażować WF-istów na uczelniach w zajęcia stricte sportowe, czyli jeżeli młody człowiek nie chce zapisywać się na piłkę nożną, hokej, cokolwiek innego, będzie mógł skorzystać z zajęć e-sportowych. Taki pilotażowy projekt zrobiliśmy już na Uniwersytecie Śląskim, gdzie grupa zapalonych e-sportowców miała 50% czasu na siłowni do wzmocnienia małej, dużej motoryki i drugie 50% godzin w ramach WF-u na serwerze League of Legends, gdzie pod okiem naszych instruktorów trenowali nie tylko jakby refleks w grze, ale także kompetencje miękkie, o których mówiłem wcześniej, czyli przede wszystkim rolę lidera, i komunikację w drużynie, która jest szalenie ważna.
Mówiłeś o młodych ludziach, mówiłeś o zawodnikach. Kim możemy się pochwalić? Kto jest naszym towarem eksportowym?
Towarów eksportowych mamy bardzo dużo, ale zawężając to do naszych projektów akademickich, mieliśmy świetną Politechnikę Wrocławską w League of Legends. To jest drużyna, która 2 lata z rzędu pojechała na Mistrzostwa Europy, gdzie zajęła odpowiednio 3. i 4. miejsce, co było gigantycznym sukcesem na taką skalę międzynarodową, ponieważ nie byli stawiani w roli faworytów. I to jest na pewno ich sukces. Mamy bardzo dobry Uniwersytet Gdański w Counter-Strike'u oraz Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, którzy radzą się sobie świetnie na poziomie krajowym do tego stopnia, iż kiedy mamy jakieś zawody międzynarodowe, w których mamy wystawić kadry młodzieżowe, to bez najmniejszego zastanowienia uderzamy do chłopaków, czy chcą kraj reprezentować w rozgrywkach. No i radzą sobie w nich bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zawodników indywidualnych, to tutaj naprawdę jest ich wielu, czy w FIFA, czy w PES-ie, więc nawet nie będę wymieniał ksywkami, bo kogoś mógłbym pominąć. Natomiast mamy naprawdę wielu dobrych zawodników, którzy nie tylko od strony rywalizacji są dobrzy, ale także ich kultura osobista i praca w mediach społecznościowych jest na odpowiednim poziomie, czyli jakby nie mamy się czego wstydzić także od tej strony mediowej. Tutaj faktycznie to wygląda dobrze. Nie stresujemy się, kiedy mają przygotować sami jakieś posty czy wrzucić materiał wideo. Oprócz samej gry to bardzo ważne oczywiście w kontekście odbiorców sieci, bo informacja szybko się roznosi, a oni to robią naprawdę w sposób bardzo kulturalny i no i nie ukrywam, jestem bardzo szczęśliwy, że projekt, który współtworzymy z AZS-em, no ma takie rezultaty.
A od czego trzeba zacząć, jeśli chce się założyć własną sekcję e-sportową na uczelni?
Myślę, że najłatwiej byłoby po prostu zgłosić taką informację do centrali w Warszawie albo bezpośrednio do nas, do eSports Association poprzez naszą stronę internetową i my w tym na pewno pomożemy. Wiemy, jak zorganizować zajęcia od strony merytorycznej, natomiast od strony administracyjnej to każda uczelnia wiem, że ma indywidualny system tworzenia nowego kierunku czy też jakby zajęć sportowych i też inny rodzaj budżetowania tego typu aktywności. Natomiast my jesteśmy bardzo elastyczni w dostosowaniu naszej siatki godzin czy też programu edukacyjnego do wymagań uczelni. Jesteśmy też dostępni czasowo, ponieważ mamy bardzo dużą bazę instruktorów, którzy są przygotowani do prowadzenia zajęć zdalnie. Więc tak naprawdę polega to tylko na tym, iż uczelnia wyraża zgodę na wykorzystanie sprzętu uczelnianego, czyli komputerów czy też łączy internetowych, ale nawet jeżeli to nie jest dostępne, no to zawsze możemy takie treningi odbywać w sposób zdalny z domów. My z tym nie mamy problemów, jeżeli tylko wykładowca zgodzi się na wystawianie ocen w formule wirtualnej, no to tutaj jak najbardziej zawodnicy również mogą z nami trenować z domów po zajęciach, więc jest to bardzo innowacyjna forma spędzania czasu na WF-ie. Co jest uzupełnione, będzie uzupełnione zajęcia sportowe, tutaj jestem przekonany. Natomiast jeżeli chodzi o uczestnictwo w lidze, jest jak najbardziej bezpłatne. Kolejny sezon rusza już w październiku, więc jak najbardziej można formułować drużynę przez okres wakacyjny i we wrześniu, zgłosić się do nas i na pewno w tych zawodach, no jeżeli nie wszyscy, to większość ekip będzie mogła wziąć udział, bo tutaj też wchodzi w grę pozyskanie legitymacji AZS-u, która jest jakby priorytetem. 5 osób w drużynie, których żadna nie jest zbanowana na serwerach, bo to też jakby przeszłość jest zweryfikowana zawodników, czy nie mieli jakichś tam dziwnych i złych historii. Natomiast jeżeli wszystko się zgadza i drużyna jest gotowa na współpracę, no to my również nie mamy problemu, żeby z kolejną uczelnią, AZS-em na uczelni współpracować.
polskiesport.pl. Zapraszamy na tę stronę. Łukasz Trybuś, prezes organizacji eSport Association, był kolejnym gościem Kafe AZS. Dzięki wielkie za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Super, że mogliśmy porozmawiać i mogłem powiedzieć trochę więcej o naszych działaniach i mam nadzieję, że przekonałem niedowiarków co do działań e-sportowych i są fajne i warto partycypować.
Dziękuję za wspólnie spędzone chwile przy słuchaniu naszego podcastu. Bartek Wasilewski, do usłyszenia.
To jest Kafe AZS.